Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Witam serdecznie naszych studentów. Mam nadzieję, że nie mają ferii i są razem z nami. Dzisiaj tym, który poprowadzi nas w naszych wykładach i studiach, jest ksiądz profesor Antoni Żurek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I oczywiście jesteśmy od paru tygodni przy Eucharystii, przy tym najświętszym z sakramentów, a ksiądz profesor nam odsłoni, jak to było w kościele ojców w III, IV, V wieku, jak to się zaczęło właśnie, jak to w swoim wykładzie rozpoczął, że zaczęło się od łamania chleba.
No tak mamy w Dziejach Apostolskich, takie krótkie skazanie, że spotykali się na modlitwie i łamaniu chleba. I za tym właśnie wyrażeniem większość uczonych, historyków uznaje, że to właśnie było łamanie chleba, czyli to było określenie tego, co my dziś nazywamy Eucharystią. Ta z kolei nazwa Eucharystia, ona się też pojawia, i to już w pismach Nowego Testamentu, a potem pod koniec pierwszego wieku stanie się już nazwą oficjalną, taką przyjętą. Z tym, że to nazwa, to jak już pewnie większość wie, to nie była jakaś konkretnie nazwa wymyślona dla obrzędu, tylko to była nazwa modlitwy. Po prostu Eucharystia to jest dziękczynienie. No i chrześcijanie, większość modlitwa, która tam była zasadnicza, odmawiana, to było dziękczynienie i stąd ta nazwa pozostała. Z tym, że tutaj taka ciekawostka może, ta nazwa ona funkcjonowała także w życiu codziennym. I mamy pewną kłopot, bo jak czytamy niektóre teksty patrystyczne, na przykład jeszcze w III wieku Klemensa Aleksandryjskiego, i on tam pisze o Eucharystii, gdzie tam jakąś tam w jakimś kontekście. No i to jest kontekst, który nie pasuje do sprawowania tego obrzędu, tylko normalne jakieś tam podziękowanie, to też była Eucharystia.
Bo to greckie słowo.
A
nazwa, msza.
No, to, więc to kilka tych takich pojawiło się określeń, za którymi to stoi właśnie ten obrzęd, była też eulogia. I w IV wieku pojawiła się nazwa to w łacińskiej tutaj części, misa. Z tego co wiemy, i to się w tekstach jest, to była nazwa na pewnego obrzędu, mianowicie missus est, odesłany został. To była nazwa obrzędu odesłania katechumenów, ponieważ taka była zasada, że katechumen mógł być obecny na właśnie tej Eucharystii, ale po homilii musiał opuścić zgromadzenie. I wtedy diakon właśnie poddawał taką komendę. Missus est, jest tutaj odesłany. I wtedy ci katechumeni wychodzili. I to była nazwa tego obrzędu. A z czasem przejęło się, że to w ogóle cały obrzęd mszy świętej, czy tego sprawowania Eucharystii, to też jest msza. I missa est to jest właśnie już nazwa całej mszy. Potem zostało to właśnie missa est, na koniec to wezwanie już zostało używane i to przeszło potem w ogóle do języka. Do języka polskiego, no to jest msza się z tego stała.
I z tego stało się msza, ale też taka teologia, że jesteśmy posłani.
A to tak? Za tym oczywiście, to teologia już potem ładna jest, tylko sam ten obrzęd, powiedzmy, i sama ta nazwa, to z tego pochodzi.
Czy my znamy jakieś opisy właśnie tego obrzędu?
Właśnie obrzęd, to jest najczęściej używane, spotykali się chrześcijanie na Eucharystii. I wezwania są, spotykajcie się na Eucharystii, sprawujcie Eucharystię. Natomiast co na to Eucharystię się składało, to jest bardzo mało na ten temat źródeł, zwłaszcza w tych pierwszych, do IV wieku. Z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że Eucharystia stanowiła taką tajemnicę. To było coś, co wchodziło w tą tak zwaną dyscyplinę arkani. Na ten temat chrześcijanie nawet między sobą nie rozmawiali, co tam się dzieje. I w związku z tym mamy bardzo mało, ogólne są. Na przykład jest z II wieku, to jest pierwszy taki opis u Justyna, który tłumaczy w swojej apologii właśnie poganom, bo poganie tutaj domyślali się, były różnego rodzaju plotki na temat, co ci chrześcijanie tam robią, bo nikt nie wiedział. No, spotykają się i coś tam robią, ale co? Nikt nie wiedział. Wtedy tam plotki powstawały. I on wtedy napisał, że na Eucharystii czytamy właśnie pamiętniki apostołów, jak on to ładnie nazwał, a więc domyślamy się Pismo Święte, tam potem mówi, jest przewodniczący zachętę robi, jakąś to jest, więc to ktoś homilia, a potem odmawiamy modlitwę zwana u nas Eucharystią nad chlebem i winą. I wtedy ten chleb i wino stają się właśnie też nazywa Eucharystią, czyli dziękczynieniem, które my potem przyjmujemy, roznosimy także tutaj do domu. A więc ten obrzęd, schemat jest znany, że składał się na to, na tą Eucharystię, czytanie Pisma Świętego. Ile? Bo tam w jednym z tekstów mamy taki bardzo ładny, że czytamy Pismo Święte, jak długo czas na to pozwala, więc ta msza święta nie była określona czasowo, tylko mogła długo trwać, bo tak samo było z homilią. Potem przewodniczący napomina nas, jak długo czas na to pozwala, a więc to tutaj zależało od tego, jak chrześcijanie dysponowali czasem. I potem była ta modlitwa, właśnie co my nazywamy liturgią ofiary, zakończone potem już właśnie Komunią Świętą.
Pewnie to słowo liturgia ofiary powodowały te plotki różnego rodzaju, ponieważ chrześcijanie byli oskarżani przez jakiś tam czas nawet i o kanibalizm, że coś tam jedzą.
No, tak, bo to przenikało, bo to skąd się brały te chociażby? No, były takie sytuacje, że niektórzy chrześcijanie zostali usuwani z tego zgromadzenia, no powiedzmy tam wykluczani. I oni prawdopodobnie, no potem chrześcijanie sami mówili o ofierze, którą składali, no a nikt nie wiedział, co to jest ofierze, a mówili, że tam właśnie ciało spożywają, że piją krew, no to takie się z tego się robiło, się, czyją to oni krew mogą pić, czy spożywać czyje ciało, no to takie naturalne skojarzenia dla tychże ludzi, no to są tak jak to najprostsze, aha, no to jakiś coś tam zabijają, nawet podeszło do tego, że właśnie zabijają, bo ciało Chrystusa. No, zabijają kogoś, potem spożywają tą krew. Taki jest tekst ładny Ignatiusza Feliksa, który właśnie przedstawia taki pogański punkt widzenia na ten temat i on właśnie tam mówi, że to właśnie tak jak się spotykacie po ciemku, no bo to rzeczywiście obrzęd był sprawowany wieczorem albo nawet w nocy, soboty na niedzielę, spotykacie się po ciemku, żeby nikt nie widział i tam zabijacie właśnie kogoś tam, no mówiono nawet dziecko, zabijacie i spożywacie tam to dziecko. Z tym, że chrześcijanie mówią, no proszę bardzo, ale policzcie dzieci, które są, czy któregoś brakuje. No, tak się bronili, tak. No nie ma żadnych tutaj dowodów.
Ksiądz profesor wspomniał o wykluczaniu pewnych osób i że to oni te plotki mogli też rozsiewać. No właśnie, jak to z tym wykluczaniem
było? Była to normalna zasada. W Eucharystii nie mogli wszyscy uczestniczyć. No, podstawowy warunek. Człowiek ochrzczony. Tylko ten mógł uczestniczyć. A potem też taki człowiek, który nie był poróżniony ze wspólnotą. Mamy taki ładny tekst z Didache, to jest koniec pierwszego wieku, który mówi, jeżeli ktoś jest skłócony z braćmi, niech nie wchodzi na waszą Eucharystię, dopóki nie pojedna się z braćmi. To była ich jedna kategoria osób wykluczonych.
Tak myślę sobie, żeby dzisiaj ta kategoria to by było puste bardzo kościoły być może.
No, a druga kategoria to były osoby, które no, zjawnie się zaparły. Na przykład w czasie jakiegoś tam prześladowania złożyły ofiarę pogańską. Więc te osoby wykluczano i oni już nie mieli w ogóle wstępu na Eucharystię. No tutaj trzeba dodać, że to były małe grupy chrześcijan. I ta świadomość, że ktoś jest tam skłóczony, czy ktoś tam akurat popełnił ofiarę tą bałwochwalczą, to była dość oczywista sprawa, wszyscy wiedzieli. No dziś w takim mieście byłoby trudno wszystkich tych ludzi nawet dobrze poznać, kto robi.
A czy taki wykluczony, pozbawiony tej komunii, wspólnoty, mógł kiedyś wrócić ewentualnie do...
Więc początkowo, tak to przynajmniej mamy do trzeciego wieku, nie był możliwy powrót, w ogóle nie był. Nie był brany pod uwagę. Natomiast w III wieku pojawiły się tam przy okazji jednego z prześladowań, gdzie te liczne były takie załamania się chrześcijan i potem ci chrześcijanie chcieli wrócić. I wtedy, to jest u świętego Cypriana, to jest za jego czasów, odbyła się wielka debata, czy może w ogóle wrócić do kościoła. I wtedy wymyślono, ustalono, że może, czyniąc pokutę. To kiedyś temat będziemy szerzej mówić o pokucie. Ta pokuta na początku była całe życie. A więc on pokutował, nie mógł uczestniczyć, mógł tylko przychodzić na pewną, tak jak z katechumenami, na pewną część Eucharystii, a dopiero w niebezpieczeństwie śmierci otrzymywał Komunię Świętą. Z czasem to złagodzono i w IV wieku już mamy określone lata. Tyle i tyle lat za, powiedzmy, jakąś tam za grzech miał tam pokutować, a po tych latach mógł powrócić do kościoła. Z tym, że to była jednorazowa. Nigdy nie było tak, że jak jeszcze raz się dopuścił jakiegoś grzechu, że go tutaj z powrotem jeszcze pozwalano mu pokutować. W grę wchodziły tutaj grzechy publiczne, a więc publicznie znane, żeby nie było niedomówień. Natomiast sam chrześcijanin, bo to była druga kategoria, powinien w sumieniu, no właśnie to przypominano, czy czuje się godnym uczestnictwa, czy nie. Jeżeli nie, to sam powinien pokutę pełnić, chociaż publicznie nie był do tego zobowiązany.
Gdzie sprawowano Eucharystię? Bo chyba na początku to były domy, a co się stało później?
Więc no, początkowo to po prostu spotykali się w domach. No i to były w prywatnych domach, to nic do tego nie, specjalnie tam nie przyrządzano. To był obrzęd, no, można powiedzieć, przy stole, w grupach ludzi, którzy tutaj sprawowali tę Eucharystię, przewodniczący, czyli biskup, odmawiał modlitwę nad właśnie tutaj tymi chociażby darami. No i to tak właśnie to wyglądało. Oczywiście, kiedy chrześcijan przybywało, trzeba było te większe domy robić, więc była nawet taka sytuacja, że często chrześcijanie, jak wybierali biskupa spośród siebie, to wybierali takiego, który miał większy dom. Człowieka, który miał większy dom, dysponował i mógł u siebie gościć tych chrześcijan. Od III wieku już wiemy, że chrześcijanie zaczęli budować swoje domy takie modlitwy, specjalne, już tylko przystosowane do sprawowania Eucharystii. No, zawsze chodziło o to, że Eucharystię sprawowano w takim miejscu, żeby nie miał nikt do tego dostępu z zewnątrz, a więc poganie zwłaszcza, albo ci ludzie wykluczeni. Wyjątki były, to były wyjątki to od II wieku, kiedy chrześcijanie spotykali się na grobach męczenników. W rocznicę męczeństwa sprawowali właśnie na grobach męczenników Eucharystię, ale też zadbali o to, żeby tam nie miał nikt dostępu, no to było to o tyle łatwiejsze, że na przykład w wielu miejscach groby były podziemne, w katakumbach. Więc mogli tam przyjść, grupka się spotkała przy grobie i sprawowali Eucharystię, tam nikogo tam innych nie dopuszczali. Później, a to już jest późniejszy czas, w III wieku właśnie, zaczynają na tych grobach budować kaplice i znowu mają warunki do tego, by się w tej kaplicy spotkać i tam Eucharystię sprawować. A więc to były te. Natomiast od IV wieku, no to już budują bardzo duże kościoły, bazyliki, to zwłaszcza tutaj cesarze budują, albo bogaci ludzie, potężne bazyliki, z tym, że zawsze wciąż panowała do końca starożytności ta zasada, na Eucharystię wchodzą tylko ci, którzy do tego byli uprawnieni. Chociaż już wtedy, w IV wieku, już wiedziano, jak wygląda msza święta u chrześcijan, bo to już nie udało się utrzymać w tajemnicy, ale zawsze tylko wchodzili ci, którzy mieli, więc nawet katechumeni, czy ci grzesznicy, o których publiczni, pokutnicy, oni też tylko mogli wchodzić, ale po liturgię słowa musieli opuścić.
Sprawowanie Eucharystii dzisiaj w naszej rzeczywistości jest codzienne, ale to też nie tak od samego początku było. I tu ksiądz profesor mówi, że pierwszym dniem sprawowania Eucharystii był Dzień Pański. Co możemy o tym naszym studentom powiedzieć?
Sprawowanie Eucharystii początkowo było rzeczywiście jakimś takim wydarzeniem wyjątkowym w życiu chrześcijan. No, znowu od końca I wieku mniej więcej wiemy, bo to znowu ten tekst Didache nas mówi wyraźnie. W Dzień Pański sprawujcie Eucharystię. I to jest taka wskazówka, że właśnie w tym dniu chrześcijanie spotykali się na Eucharystii. To samo potem mówi Justyn, że spotykamy się właśnie w Dniu Pańskim, bo to jest taki dzień wyjątkowy, bo Chrystus w tym dniu zmartwychwstał, bo w tym dniu się odbyło też zstąpienie Ducha Świętego i my się wtedy spotykamy na Eucharystii. I to wiemy, że ten dzień był do tego zarezerwowany. To wynikało także z pewnych warunków czysto takich socjalnych. No, chrześcijanie mieli pewne trudności, no bo to byli ludzie w dużej mierze już musieli pracować, byli także niewolnicy, oni nie mogli mieć czasu mieć wolnego, aby się spotykać, jak też nawet tutaj wspomniałem, już no mieli, miejsca nie było, no mieli ten wyjątkowy, trzeba było przygotować ten dom na tą Eucharystię, żeby to tam zabezpieczyć. Jednocześnie trzeba o tym też pamiętać, że ta Eucharystia przygotowano bardzo starannie. Tam były już podział ról, był biskup, który przewodniczył, prezbiterzy, którzy mu pomagali, diakoni, którzy byli tutaj, mieli pewne swoje funkcje. I to wszystko musiało być przygotowane, żeby tę Eucharystię rzeczywiście sprawować. Potem pojawia się znowu w IV wieku i kilka jakieś inne dni. No tutaj wyjątkiem był od samego początku, to co wspomniałem, rocznice tych męczeństw. Jak wypadło w jakimś tygodniu, no to starali się tam chrześcijanie spotkać. Natomiast tak, to był Dzień Pański, a potem czasem jakiś tam dzień w ciągu także tygodnia. Od IV wieku mniej więcej to już są kościoły, że zaczynają sprawować tę Eucharystię codziennie. Zawsze to było rano sprawowana, natomiast w niedzielę, to też jest pewna ciekawostka, na początku tę Eucharystię sprawowano właśnie w nocy z soboty na niedzielę, albo wczesnym rankiem w niedzielę. To było spowodowane tym, że niedziela była dniem normalnie pracy i chrześcijanie nie mogli tutaj świętować, więc musieli się spotkać no, przed świtem, żeby najpierw złożyć ofiarę eucharystyczną, więc spotykali się często w sobotę wieczorem już, całą noc spędzali na tak czuwaniu, wigilia, czytanie Pisma Świętego, modlitwy, śpiewy, potem to sprawowali Eucharystię, potem zwykle kończyło się to takim agapą, więc takim krótkim, małym przyjęciem, śniadaniem i rozchodzili się do pracy.
Księże profesorze, uczestnictwo w Eucharystii była to jaka sprawa oczywista. A kiedy pojawia się jakieś słowo Kościoła o obowiązku uczestnictwa w Eucharystii?
Z tych tekstów pierwszych to tak odczytujemy, że udział w Eucharystii to było coś, co każdy chciał. Po prostu to była naturalna dążność do tego, żeby uczestniczyć. Tam nie było żadnego mowy, nie ma, że to jest jakiś obowiązek, że był jakiś pod sankcją grzechu. No, taki mamy ciekawy tekst z III wieku, tam było podczas prześladowania. Właśnie wyszedł dekret, że nie wolno się gromadzić chrześcijanom, znaczy w ogóle tam w domach modlitwy, taki był. I chwycono grupę chrześcijan, którzy no, byli na modlitwie. I wtedy przesłuchani przed sądem i sędzia mówi, dlaczego spotykacie się na Eucharystii, chociaż tu jest zakaz. A wtedy słyszę od odpowiedzi, bo my nie możemy żyć bez niedzieli, bez Eucharystii. To była taka naturalna, powiedzmy, konieczność chrześcijanina, że naturalnie chrześcijanin to dąży, chce żyć być na Eucharystii. Co więcej, całe przygotowanie, to mówimy inicjacja, ona prowadziła do Eucharystii. Katechumen przygotowywał się do czego? Do tego, że będzie mógł kiedyś uczestniczyć w Eucharystii. To było coś, no i to nawet taka już, kiedy go dopuszczano, to tylko najpierw do tej liturgii słowa, potem kazano mu wychodzić. Wszystko reszta była w tajemnicy. Będziesz, jak się ochrzcisz, będziesz mógł uczestniczyć. Wtedy będziesz dopiero w pełni. I to było to naturalne pragnienie. Czasem zaczyna się pojawiać coś takiego, że chrześcijanie zaniedbują. Bo nie traktowano tego na początku jakoś obowiązku. Jeżeli naturalnie było, jeżeli ktoś nie mógł, to tego nie traktowano jako jakiś tutaj grzechu, bo tu nie mógł po prostu. Ale w IV wieku, taki mamy synod, pierwszy to jest w Elwira, to jest tam na Półwyspie Iberyjskim, który w jednym z kanonów mówi, że jeżeli ktoś z miasta, a więc mieszkając w takim miejscu, gdzie ma możliwość uczestniczenia w Eucharystii, przez kilka niedziel nie uczestniczy, to trzeba go zawiesić, że tak powiem, w prawach chrześcijanina. A więc to się pojawia tutaj wtedy ten pierwszy jakiś taki zobowiązanie, że jakiś taki znak, że niedziela to ma być z Eucharystią. A prawdziwe dopiero jakieś tam już sankcje za opuszczanie niedziel, to już koniec starożytności. Owszem, zaczynają się wtedy pojawiać tam takie te nakazy, że jeżeli tam ktoś, to najpierw zwłaszcza było dla duchownych, jakby tam opuszczał niedzielę, to był pozbawiany różnych funkcji, degradowany, a potem także dla tych chrześcijan były jakieś te sankcje.
Zaraz przerwa muzyczna, ale jeszcze zapytam o jedną rzecz. Ksiądz profesor wspomina, że pojawia się też zwyczaj, tu święty Augustyn o tym pisze, sprawowania mszy świętej z okazji śmierci chrześcijanina.
To właśnie, to mamy właśnie w IV wieku. Święty Augustyn, święty Ambroży, zaczynają się pojawiać msze święte za zmarłych. To były msze święte sprawowane w dniu pogrzebu, z tym, że to one nie były łączone z samym pogrzebem. Pogrzeby chrześcijańskie, tak jak były to wtedy wcześniej w ogóle inne pogrzeby, one odbywały się, cmentarze były poza miastem. Natomiast msze święte sprawowano, powiedzmy, tam w dniu pogrzebu, akurat w kościele, a potem po południu był tam gdzieś tam pogrzeb, czy tam w ciągu dnia pogrzeb gdzieś tam za miastem. Ale to są te, zaczynają się pojawiać te msze i one zaczynają być także potem odprawiane, znaczy w jakieś tam już rocznice, czy najpierw były tam któryś tam dzień po śmierci, a potem rocznica śmierci, te msze zaczynają się pojawiać. I potem mamy taką ciekawą rzecz, że w VI wieku, to jest koniec VI wieku, to u świętego Grzegorza Wielkiego, pojawia się tak zwany zwyczaj mszy świętej gregoriańskiej. On taki, to ciekawa historia jest. Mianowicie w klasztorze, w którym żył Grzegorz, zdarzyła się taka sytuacja, że zmarł mnich i przy sprzątaniu tego jego posłania odkryto, że on tam miał pod siennikiem jakieś, coś tam właśnie z jakiejś zaskórniaki. To było wbrew regule tej zakonnej. Grzegorz w tym dniu, no wszyscy to przeżyli, Grzegorz w tym dniu w nocy no, ma sen, że ten brat przychodzi do niego, bardzo cierpiąc w ogniu i tak dalej. I Grzegorz poleca, żeby za niego codziennie sprawowali Eucharystię. I po 30 dniach ten przychodzi znowu we śnie i już jest uwolniony, radosny i stąd się zrodziła msza święta gregoriańska.
To mamy już genezę tej mszy świętych i zachętę może dla tych, którzy chcą pomagać zmarłym. Przerwa muzyczna, po przerwie wrócimy do naszej rozmowy. Komunia Święta, czyli, bo zawsze właśnie Eucharystia łączyła się z przyjmowaniem ciała i krwi Jezusa. Jak to właśnie wyglądało?
Więc od początku było to normalne, że przyjmowali wszyscy uczestnicy Komunię Świętą pod postacią właśnie chleba i wina, w obie postacie. Ci, którzy uczestniczyli, to brali to właśnie jako tam w tym, gdzie uczestniczyli. Natomiast od początku też był zwyczaj, że nieobecnym roznoszono do domu. To robili diakoni. A z czasem pojawił się zwyczaj, że sami ci uczestnicy mogli sobie zabierać tą to zwłaszcza ciało pańskie, do domu i w ciągu tygodnia, jak wspomnieliśmy, nie było mszy świętej, mogli przyjmować to u siebie. I więc to była taka naturalna praktyka, to zwłaszcza potem się rozpowszechniło, no bo u mnichów, którzy mieszkali na pustyni, oni przychodzili w niedzielę do kościoła, potem zabierali sobie Eucharystię i potem przyjmowali jako pierwszy posiłek dnia, no jako ciekawostkę można powiedzieć, no mnich pierwszy posiłek w ogóle dnia to po południu jadł. No i wtedy też przyjmował Komunię Świętą. Natomiast inni chrześcijanie rano, no bo to pierwszy posiłek no to przed porannym przyjęciem.
Ksiądz profesor, tu jeszcze przytacz ciekawą historię opisaną przez świętego Augustyna.
Właśnie... No to z Eucharystią wiązały się także inne już potem takie zwyczaje. No ja tam jeden Augustyn przytacza, że właśnie była taka historia, że urodził się dziecko, które nie ruszało powiekami. I lekarz chciał operować, a mama się nie zgodziła na to, pobożna, ale położyła właśnie Eucharystię, czy ciało pańskie na oczach tego syna i on odzyskał wzrok. Więc takie były traktowanie. Potem zabierano na przykład Eucharystię w podróże, zwłaszcza niebezpieczne. Znamy takie sytuacje, że na statkach przyjmują Komunię Świętą, zwłaszcza wtedy, kiedy jest burza, to chrześcijanie wtedy tam mają Eucharystię i przyjmują ją przed tą burzą.
I jeszcze jedna rzecz, to też ksiądz profesor zatytułował ten fragment wykładu Kto święty niech przystoi, czyli ta dbałość o świętość i przestroga przed świętokradztwem.
To właśnie to była problem na początku nie istniał, że tak powiem, bo było naturalne, że trzeba być w stanie łaski. Natomiast po tym, jak chrześcijaństwo stało się trochę bardziej masowe, trochę też zaczęło też ludzi mniej właśnie na to dbać. I wtedy zwłaszcza kaznodzieje bardzo przypominają, żeby każdy musi dbać o to, żeby być w stanie łaski. No to było trudniejsze, bo wtedy nie było spowiedzi. Trzeba było właśnie popełniać akty pokuty, samemu sobie te nadawać, żeby potem w jakimś być świadomym, że się przyjmuje godnie Komunię Świętą.
Oczywiście do wykładu można sięgnąć na stronach internetowych Gościa Niedzielnego i naszego radia. Tam wiele ciekawostek, też bardzo bogata literatura i myślę, że warto sobie do niej sięgnąć, gdyby kogoś zainteresowała któryś z aspektów tego, co dzisiaj nam ksiądz profesor powiedział. A na koniec, księże profesorze, pytanie.
A skąd wzięła się ta nazwa Msza Święta?
Myślę, że bardzo prosta i odpowiedź też będzie bardzo prosta. Prosimy tą odpowiedź kierować na adres Gościa Niedzielnego. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Radiowo-internetowe studium biblijne.